Słuchaj Państwo Radia Poznań. Coraz więcej oddechu łapią mieszkańcy Kijowa, odkąd okazało się, że Rosjanie faktycznie wycofali się z tych terenów. Życie powoli wraca do normalnego trybu. O swoich odczuciach Maria Stiepanskaja w kolejnym odcinku z Sandrą Soluk.
Mój pies też mówi cześć. Szczeka. Hi, Lizzy. I macha ogonem. Jest blisko 20 stopni. Jest tak miło. Nie da się nie być na dworze. Świeci słońce. Piękny dzień. Czyli nie śpicie już w piwnicy? Ostatniej nocy spaliśmy. Och, słyszysz? Dixie się już nie boi, więc z innymi psami zaczęły szczekać. To znaczy, że jest cicho i się zrelaksowały. Jest dobrze, choć głośno. Ale tęskniłaś za tym. Tak, to jak normalne życie. Nie wszystko jest dobrze, ale to jakiś przełom. Myślisz o wznowieniu działania firmy, czy to zbyt wcześnie? W sumie dostałam propozycję, wyczułaś coś. Zbliża się 36. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Mam przygotować jakieś wywiady i publikacje. A jak żona Wowy dotarła do Bułgarii? Są w drodze. Zdaje się, że nic im nie jest. Ale żyli ponad miesiąc pod ogromną presją. Myślę, że wiele osób będzie potrzebowało pomocy psychologa. Czytam wpisy znajomych, którzy uciekli z najgorszych miejsc, Buczy i Irpienia. Są we Francji, w Polsce i kiedy słyszą samolot albo jakiś hałas, to padają ze strachu na ulicę. Czy ty też czujesz, że będziesz potrzebowała takiej pomocy? Może. Jestem raczej spokojna, ale czasami wylewa się ze mnie rzeka emocji. Ostatnio staram się czytać mniej wiadomości, bo idzie zwariować. Zwłaszcza, że tyle zabierają naszym dzieciom. Gwałt na trzylatce? To rozwaliło moją głowę. Co robisz, żeby to przetrawić? Wyłączam wiadomości, czasami puszczam muzykę, rozmawiam z przyjacielem, oczywiście nie o wojnie. I mam Dixie, to najlepsze lekarstwo. Przytulam ją, taką ciepłą, miłą i żywą.
Maria Stiepańska, ja w rozmowie z Sandrą Soluk, także jutro po godzinie 12:15.
W środku dnia.
A teraz temat zasadniczy dzisiejszego spotkania. Kwiecień, plecień, czy też poważne zmiany klimatyczne. W ciągu ostatniego miesiąca pogoda bardzo nieprzewidywalna. W marcu nie spadła w Poznaniu, zdaje się, że kropla deszczu nawet, a przed nami dużo dynamicznej pogody. Dwa dni temu na Grenlandii było cieplej niż w Polsce. Ale z drugiej strony każdy pamięta z dzieciństwa śnieg w maju albo burzę z gradem w lipcu. Dwa dni temu na Grenlandii było cieplej niż w Polsce. Układy niskiego ciśnienia przerzuciły ciepłe powietrze zwrotnikowe na północ. No i patrząc globalnie, dzieją się dziwne rzeczy, ale także u nas występują anomalia. Pytanie, czy te anomalia są w normie? Na początek Krzysztof Polasik porozmawiał z poznaniakami na temat tej wiosny, która właściwie jakoś nie może się rozpocząć.
Czy dzisiaj jest już ciepło, czy zimno?
W porównaniu do wczoraj całkiem okej.
Elegancko jest dzisiaj. Taka pogoda powinna być cały czas.
Według mnie ciepło.
A wczoraj jak było?
Zimno w sumie.
Wczoraj było zimno.
Chłodno było, tak.
Czy da się jeszcze przewidzieć pogodę tak naprawdę?
Trudno. Tak się fronty szybko zmieniają, że trudno przewidzieć na dłuższy etap.
No nie bardzo. Nie, na pewno nie jest przewidywalna, więc nie wiadomo jak się ubrać rano. Tym bardziej jak idziesz z pociągu.
Ale to normalne w tym okresie, czy z roku na rok robi się coraz bardziej dziwnie?
Jak to mówią, kwiecień, plecień poprzeplata, trochę zimy, trochę lata, więc chyba już trochę normalne. Powoli jesteśmy, przyzwyczajamy się.
Kwiecień, plecień poprzeplata, trochę zimy, trochę lata.
Kwiecień, plecień, trochę lata, trochę zimy.
Kiedyś było inaczej, łatwiej było przewidzieć, jaka będzie pogoda na przykład w kwietniu.
Kiedyś było całkiem inaczej, bo było zima, była lato, było wiosna, a teraz jest albo wiosna, albo zima.
To pory roku zniknęły nam dwie.
No dwie zniknęły, bo jest albo za ciepło, albo za zimno. No jest, no, przypuśćmy, jeden tydzień jest ciepło, można chodzić w krótkim rękawku, a na drugi tydzień trzeba ubrać już grubą kurtkę, bo jest zimno.
Znaczy, przyzwyczailiśmy się do tego, że nie wiemy, czego się spodziewać. Bardziej w tę stronę bym poszła.
Zawsze mówię, ten górę najlepiej wie.
No właśnie, a sprawdza pani gdzieś w internecie, czy...
W internecie, w telewizji, więc trzy razy oglądam pogodę na każdym innym kanale. Każda pogoda jest inna, nie?
Udaje im się przewidzieć?
Nie.
Nawet na telewizji nie za bardzo można liczyć, bo oni mówią jedno, a pogoda robi drugie, także...
Trzeba tylko patrzeć na chmury, w niebo.
Sprawdzam w różnych źródłach, ale zazwyczaj w internecie.
Sprawdza się?
Co do zasady, tak, chyba tak. Chociaż tym na weekend nie ufam, bo zazwyczaj wychodzę z założenia, że będzie ładniej. Chcę w to wierzyć.
Okej, okay, ale zawsze tak było? Czy to może te zmiany klimatu?
Może to przez zmiany klimatu, ale w sumie ja nie zwracam aż tak bardzo na to uwagi na tę pogodę. Po prostu patrzę na pogodę rano i wychodzę.
Nie, zmienia się.
Zmienił się. Na gorsze? Jak to pan powiedział?
No, ostatnimi czasy częściej mieliśmy Wielkanoc właśnie zimniej niż na Boże Narodzenie. To Boże Narodzenie pierwszy raz od czasów dzieciństwa pamiętam, że było ze śniegiem.
To chyba nienormalne trochę, prawda?
Nienormalne, zdecydowanie.
Skąd taka pogoda? Jak będzie zmieniać się w ciągu dnia? Wyjaśnia Magdalena Muszyńska-Karbowska, dyżurny synoptyk IMGW w Poznaniu.
No cóż, no jesteśmy pod wpływem niżu, który w tej chwili ośrodek ma gdzieś w okolicach Danii. Będzie się przemieszczał przez region front chłodny, stąd zapowiadane porywy wiatru, stąd zapowiadane przelotne opady deszczu, ale ponieważ jesteśmy jeszcze w tej chwili w takim ciepłym wycinku tego niżu, stąd też te temperatury mamy takie już dosyć wysokie, bo w tej chwili od 11 do 12 stopni, a w ciągu dnia prognozowane są do 15, może 16 stopni na południu regionu. Front będzie nam przechodził w godzinach takich bardziej popołudniowych i stąd też te porywy 70, nawet 90 km na godzinę. W nocy też takie porywy są prognozowane, ale front stopniowo będzie się już odsuwał na wschód. No, noc też chłodna, taka z temperaturami wprawdzie nieujemnymi, ale od 3 do 5 stopni. Też możliwe są i przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem.
A poza tym jaka jest pogoda, każdy widzi. W naszym studiu profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, pracownia bioklimatologii. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No i tak muszę powiedzieć, że zabierałem się do tej audycji od jakiegoś już czasu, bo ten marzec był dość stabilny, jeżeli chodzi o pogody. Natomiast śnieg, który spadł w zeszłym tygodniu, zwłaszcza na południu naszego kraju i to ilość, w jakich spadł, no to można powiedzieć, że rzeczywiście zastanowiliśmy się wszyscy, czy ten klimat znów szaleje, czy to jest wszystko w normie, bo kiedyś za komuny też tak było, że śnieg w kwietniu nawet potrafił spaść i tak dalej, i tak dalej. I pytanie jest zasadnicze i niestety zwracamy do niego po raz kolejny. Czy zmiany klimatyczne, o których się mówi, to jest raczej taka naukowa konfabulacja, czy rzeczywiście są jakieś obawy, na które powinniśmy zwrócić uwagę? Zacznijmy, panie profesorze, od tego, od tej Grenlandii, bo to mnie bardzo zainteresowało. Miejsce, w którym powinna być zima jeszcze, to w tej chwili plus 12 stopni. Czy tak się zdarzało?
No, to znaczy fizyka tego jest dość prosta, bo pamiętamy, że za każdym razem, gdy z północy nam się wlewa powietrze, na przykład do Europy, najczęściej to odczuwamy, na przykład w Polsce, no to równolegle masa ciepłego powietrza po drugiej stronie takiego zagięcia, można powiedzieć, porusza się na północ, no i na przykład trafia na Grenlandię, robiąc kolejne rekordy. I tu już, jeżeli już mówimy o kolejnych rekordach i rozmawiamy o świadomości, że w wielu miejscach pogodę obserwujemy nawet ponad 200 lat, chociażby w Poznaniu, no to już zaczyna, to jest ten taki sygnał, w którym trzeba sobie uświadomić, że mamy do czynienia ze zmianą klimatu, bo skoro ona by się nie zmieniała, to naprawdę od 200 lat powinniśmy te wszystkie rekordy mieć. Ich nie ma. Tworzą się nowe rekordy i to jest poważny sygnał, że to się wszystko zmienia. Natomiast gdy mówimy o opadach śniegu właśnie teraz kwietniowych, to może ja przypomnę, że 9 lat temu, 1 kwietnia, mieliśmy opad śniegu, chwaliliśmy się wszyscy bałwankami na Wielkanoc, bo w Boże Narodzenie bałwana nie można było ulepić i to była dokładnie 9. rocznica takiego zdarzenia. Wracamy do stwierdzenia tego, które padło jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy rozmowę, kwiecień plecień.
No czyli można by powiedzieć, że wszystko w normie, tak, skoro kwiecień, plecień, wciąż plata, to widzimy trochę lata.
Chciałbym się powiedzieć, że wszystko w normie, bo i nawet by chciałoby się, żeby ta norma była. Natomiast później sobie przypominamy chociażby wichury te pyłowe, które ostatnio nas nawiedziły i uświadamiamy sobie, że pojawiła się krótkotrwała, ale jednak susza atmosferyczna, a później już trochę rolnicza.
No i właśnie tutaj też taka informacja się pojawiła dzisiaj z pańskiej uczelni, że Wielkopolska znowu cierpi na suszę. Tak suchego marca nie było od 10 lat. Dlatego widok tumanu w kurzu na polu nikogo nie dziwi. Jednak ten przysłowiowy kurz to najdrobniejsze, a co za tym idzie najcenniejsze frakcje gleby. Erozja, bo o niej mowa, to proces wywoływany przez działanie wiatru, który przenosi cząstki glebowe w powietrzu, często na duże odległości. Ostatnie dni pokazują nam, jak silne jest to zjawisko i jakie spustoszenie powoduje na polach uprawnych, ale nie tylko tam. Właśnie to Uniwersytet Przyrodniczy informuje o tym. No ale Sahary Piasek też do nas lecił lata, więc czy to jest...
A to muszę powiedzieć, że to nawet historycznie Wielkopolska pod tym względem ma dużo do powiedzenia, bo wspomnieć można tutaj Park Krajobrazowy imienia Dezyderego Kłapowskiego, Turew i Kościan, te okolice. I generał Chłopowski zwyczajnie zorientował się bardzo szybko, że nasza powierzchnia, po pierwsze nasza tutaj rodzima ziemia jest płaska i prędkość wiatru może się mocno rozpędzać.
Stąd posadził drzewa.
Otóż to.
Przy drodze. No dobra, no ale to było 100 lat temu, czyli wtedy już też były te zmiany klimatyczne.
Nie, było doświadczenie, że krajobraz nie może być wolny od drzew, nie może być stworzony na kształt i podobieństwo wymysłu ekonomisty, czyli płaski stół, po którym swobodnie jeździ każda maszyna, tylko pojawiła się świadomość, że krajobraz musi być bardziej złożony, odporny na takie zjawiska. I trzeba też wspomnieć o tej suszy, bo z jednej strony ta susza tak naprawdę dotknęła tylko wierzchnich warstw. My wiemy, że po zimie mamy dość dużo wody w środowisku, szczególnie głębiej w glebie, więc te rośliny, które się ukorzeniły albo już korzenie mają, żyją w komfortowych warunkach. Natomiast to, co nas dotknęło, to problem tak zwanych upraw jarych, sianych teraz, bo ta wierzchnia warstwa mocno obeschła. No i oczywiście musiały się pojawić gwałtowne porywy wiatru, bo musiały się zmienić masy powietrza. To najczęściej się w taki dynamiczny sposób odbywa. No i oczywiście pojawiła nam się erozja wieczna. Patrząc z perspektywy zwyczajnie rolnika, rolnik stracił na tym, bo zwyczajnie dotknęła go kolejny raz erozja wieczna. Czyli te drobne frakcje, o których mowa w komunikacie Uniwersytetu Przyrodniczego, je stracił z pola. One są najważniejsze. One się unoszą bardzo wysoko i potrafią po prostu nam odlecieć, mówiąc kolokwialnie. Jak odlecą na przykład do morza, to tracimy je bezpowrotnie.
23 lutego spadł w Poznaniu ostatni deszcz. Potem przez cały marzec nie padało i teraz mieliśmy przedwczoraj, tak? Czy tam jakoś tak było w tygodniu, popadało po południu, wieczorem. Aczkolwiek też, jak to bywa, Poznań deszcz omija, bo kiedy widzimy na radarach idącą chmurę, to ona przed Poznaniem się zaczyna jakoś tak dziwnie jak w animacjach takich rozchodzić i bokiem czasami jakoś sobie przejdzie ta chmura i to dlatego, że co? Że jesteśmy ciepli, tak? Że Poznań jest cieplejszy, czy co? Beton?
Statystyka dla Poznania jest taka sama jak dla każdej innego miejsca, bo rzeczywiście zauważamy coś takiego, ale proszę sobie przypomnieć 22 czerwca zeszłego roku, kiedy Poznania nie ominęła ulewa, a co gorsza dotknęła bardzo mocno, więc w sumie wyjdzie pewnie średnio. Natomiast ewidentnie warto pamiętać o tym, że ten nasz Poznań też trzeba przygotowywać coraz mocniej na takie braki wody, na to, żeby zwyczajnie Poznań naprawdę nie był zabetonowany. Nie warto stawiać domu przy domu tylko dlatego, że to się opłaca. Zostawić skwerki, posadzić drzewa, zostawić te miejsca, które w Poznaniu wydają się niepotrzebne, czyli takie zagłębienia, dołki, w których czasami sobie żyją kaczki. W nich ma się zbierać woda, ma być zatrzymywana ta woda. Ochroni nas to przed silnymi opadami, ale też przed okresami tych susz.
Czytałem taką rozmowę z profesorem z Niemiec a propos tych powodzi, które u nich były w okolicach Bonn w zeszłym roku, w lipcu zdaje się, tam zginęło 130 osób nawet. Że oni w tej chwili już nawet myślą o tym, żeby tak budować szkoły, żeby żeby to były szkoły wielokondygnacyjne, tak żeby można było w razie czego odpuścić ten parter, żeby tam zalało, a na górę wtedy dzieciaki bezpiecznie mogą się przenieść. To już jest takie myślenie, że jakby oni sobie zdają sprawę z tego, że zmienia się klimat na tyle, że trzeba dostosować do tego budownictwo, tak? Czyli coś, co jest przyszłością. No,
opisał pan proces, który nas czeka niewątpliwie i to bardzo mocno, czyli adaptacja do zmiany klimatu. Czyli nonszalanckie budowanie wszędzie, gdzie się da, bezmyślnie i nie bez przewidywania tego, że może spać olbrzymi deszcz, tylko zwyczajnie już pamiętać o sytuacji, w której ten deszcz może się pojawić. Różnica w inwestycji nieznaczna, natomiast spokój, poczucie bezpieczeństwa, które ta inwestycja daje, zdecydowanie większe. Adaptacja. Pamiętamy, że tak naprawdę, gdy mówimy o zmianie klimatu, to mówimy o przeciwdziałaniu zmianie klimatu, ale niestety klimat już się zmienił. No i to będzie wymagać od nas działania w kierunku adaptacji.
Zanim odbiorę telefon od pana Marcina, no to pan, tak pomyślałem sobie, że w obliczu wojny w Ukrainie i jakby tej całej sytuacji niepewnej, która w tej chwili się zrodziła, znaczy jakby rozmawianie o klimacie i o zmianach klimatu nie zejdzie na plan dalszy, bo kto teraz się tym będzie przejmował w momencie, kiedy jesteśmy pozbawieni gazu ze wschodu, ropy, węgla i właściwie cała Europa ma z tym problem.
To jest bardzo ciekawe pytanie i chętnie nawet na nie odpowiem, bo wydaje się, znaczy ja taki ostatnio słyszę taką debatę w przestrzeni, w której się mówi, że jak ja zakręcę kurek Rosjanom, a odkręcę kurek innym państwom, to będę w ten sposób bardziej niezależny energetycznie. Dopóki nie zakręcę wszystkich kurków, dopóty nie będę niezależny energetycznie. I odpowiedź, jeżeli chodzi o niezależność energetyczną, to są odnawialne źródła energii. Turbiny wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie atomowe, te, które tutaj budujemy, bo te wszystkie rozmowy, one krótkofalowo robią na nas wrażenie, natomiast długofalowo nas uzależniają od kogoś innego.
No ale elektrownie atomowe i tak jesteśmy uzależnieni, bo nie mamy uranu wzbogaconego.
Raz go przywieziemy, już mamy. Natomiast nie będzie na pewno takiej sytuacji, w której ktoś powie, nie dostarczę ci uranu jutro, a i pojutrze będziesz miał ciemność.
To może tak będzie. Panie Marcinie, dzień dobry.
Ja nie usłyszałem na początku po prostu tytułu naukowego naszego gościa, a chciałem się do niego zwrócić.
Pan profesor.
Witam serdecznie, bo pan profesor tak tutaj od początku próbuje jakby załagodzić sytuację, mówiąc, że nic takiego się nie dzieje i szybko tam gdzieś między słowami powiedział, że klimat już się zmienił. To jest chyba takie klucz tej całej naszej audycji dzisiejszej, no, że zmieniliśmy ten klimat, bo on się sam z siebie nie zmienił. Zahaczając o ten wątek rosyjski, bardzo dobrze, że ten węgiel nie będzie płynął, no bo chyba na tym wszystkim zależy, żeby węgiel w ogóle nie był wykorzystywany do pozyskiwania jakiejkolwiek energii, prawda? No nie wiem, takie jest moje zdanie, tak mi się wydaje.
Pełna zgoda.
Także tutaj jesteśmy szczęśliwi. Z gazem sobie jakoś poradzimy, jak Norwegowie nam odkręcą, to oczywiście będziemy zależni teraz od nich, oczywiście. Ale to też pokazuje, choćby na przykładzie tych nielubianych przez nas Niemiec ostatnio, przez te ich różne działania, jak oni szybko powiedzieli, jak szybko mogą się przerzucić na właśnie te odnawialne źródła energii, ile to im czasu zajmie. Oczywiście technologia, pieniądze, okej. No ale jeśli chcemy, żeby nie pojawiły się właśnie takie sytuacje jak 22 czerwca w zeszłym roku w Poznaniu, tak? Chociaż są incydentalne, ale się zdarzają. No przecież jak włączymy wiadomości, to coraz częściej widzimy te wioski, przez które przelatują sobie trąby powietrzne, których jak ja odbiałem, nie wiem, jak wyglądał dziennik telewizyjny w 1984 roku, tego nie było. Chyba, że nie pokazywali. Nie, to jest taka druga rzecz, ale no nie mówiło się tak o tym, więc tych takich sytuacji nie było chyba tak dużo. No więc to jak my zrujnowaliśmy, my, nie politycy, bo tu się zaraz odezwą, pan tam coś powiedział o zabetonowaniu Poznania, to zaraz wszyscy ulubieńcy pana Jaśkowiaki zaczną dzwonić i będą tam cisnąć, nie, że zabetonował Poznań. Tak, ten jest tego za dużo, choć jak się czyta strony miasta Poznania, tam jest dużo mówiono o inwestycjach nasadzeniowych, z czego się bardzo mocno cieszę. Tak jak to dużo wywracając do tematu, tak? Pan profesor chyba ma taką największą wiedzę, właśnie jak to się miało od tych lat, powiedzmy, jak ten przemysł tak strasznie ruszył po tej II wojnie światowej. jak te zmiany właśnie klimatyczne się mają do dzisiaj, tak? Jak wtedy wyglądały na przykład wiosna, lato, jesień. I tam jeden z słuchaczy...
Panie Marcinie, pana pytanie może tak zadam do pana profesora. O ile się podniosła w ciągu 100 lat średnia temperatura
tak,
na Ziemi?
Tak, ale tam jeden, jeden z przewodników mówił o tym, że...
Pozwoli pan, że odpowiem, bo naprawdę dobrze nakreślił pan przestrzeń i mam wrażenie, że dobrze się wpisze w to, co pan powiedział. Dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
To trzeba tak, zacząć od tego, że mamy na Ziemi 1,1 stopnia wyższą temperaturę, ale niech nikogo to nie uspokaja. Bo ostatnie 10 lat, klimat, pamiętamy, to jest obserwacja pogody przez 30 lat i co 10 lat zmieniają nam się parametry klimatu. To jest ten taki tak zwany okres referencyjny. I teraz panuje okres referencyjny 1991-2020, bo skończył nam się 2020 rok. Mamy nową średnią i ta średnia w Polsce przez te 10 lat zmieniła się o 0,8 stopnia Celsjusza. Czyli to nie jest tak, jak mówimy o zmianie globalnej, że jest 1,1, ale w Polsce trzeba liczyć się z tym, że temperatura średnia wzrośnie między 2 a 3 stopnie, a jak nic nie zrobimy, to będzie i 5 i 6. I teraz jak mówimy o średniej cały czas, nie mówimy o anomaliach, od których zaczęliśmy.
A średnia roczna jest ile? 8? Tak?
No, była niecałe 8, a teraz jest dobrze ponad 8. Tak naprawdę jest 8,7. Krótko mówiąc, wszystkie podręczniki szkoły podstawowej, w której uczyliśmy się geografii, należałoby już naklejkami skorygować. One są po prostu one są przestarzałe. I tu pełna zgoda z panem Marcinem, chyba to nie wybrzmiało w mojej wypowiedzi, ale de facto wszystko, ta cała zmiana, ona wynika z faktu, że do procesów naturalnych, które są, wszyscy wiemy, że istnieją, dołączył człowiek. I okazuje się, że klimat to nie jest taki olbrzym, którego w żaden sposób nie da się zmienić. Wystarczy nad tym w cudzysłowie ciężko pracować, czyli emitować gazy szklarniowe do atmosfery. I ja specjalnie tu troszeczkę prowokacyjnie powiedziałem, że będziemy uzależnieni teraz od innych dostawców gazu, ale tak naprawdę niezależność energetyczna, tym samym redukcja emisji, no to są odnawialne źródła energii. Wspomniany węgiel...
Znaczy musimy perpetuum mobile trochę zacząć wymyślać, bo... Panie profesorze, jeszcze chciałbym, żeby telefon od słuchacza odbiorę, żeby pan wytłumaczył mechanizm, przypomniał zresztą, bo to nieraz mówiliśmy, na czym polega to, że gaz cieplarniany powoduje zmianę klimatu i ocieplenie. Że co się dzieje? Ten dwutlenek węgla, on leci do góry i co?
On się unosi w powietrzu i teraz mogę powiedzieć tak, energia, która przychodzi od Słońca, to co czujemy, nas grzeje, de facto dociera do powierzchni Ziemi i zamienia się w energię, która będzie chciała nam uciec w kosmos. I to mniej więcej są te same, tej samej wielkości strumienie, bo inaczej byśmy po prostu się tu ugotowali. Temperatura by nam by po prostu rosła w nieskończoność.
Jak na Wenus by było.
Jak na Wenus. Natomiast w przypadku, my żyliśmy bardzo długo, przez kilkanaście tysięcy lat, w pewnym stanie równowagi, takiej dynamicznej, która się zmieniała trochę na górę, trochę w górę, trochę w dół. Natomiast żyliśmy w takim stanie równowagi, w którym te dwa strumienia, one się zawsze mniej więcej zgadzały. Teraz jak dostarczam gazu cieplarnianego do atmosfery, to promieniowanie, które miałoby uciec w przestrzeń kosmiczną, ono jest wychwytywane przez ten gaz.
Czy zatrzymuje się?
W pewnym sensie zatrzymuje, ale de facto przez moment jest zamieniane na ciepło. Innymi słowy, wzrasta mi temperatura. Robi się coraz cieplej.
Ale to tam do góry.
Nie, tu właśnie przy powierzchni. To się dzieje przy powierzchni, bo atmosfera przy powierzchni, że tak powiem, najlepiej, że tak powiem, wchodzi w interakcję z powierzchnią Ziemi. Proszę pamiętać, że my żyjemy w tej atmosferze, która dobrze wchodzi w interakcję z tym, co się dzieje na Ziemi. Teraz tą pierzynkę tak naprawdę cały czas czynimy coraz cieplejszą. Coraz cieplejszą. Chciałby się powiedzieć, że to bez znaczenia, no ale niestety nie jest bez znaczenia, bo to jest troszeczkę tak, jak takim dobrym przykładem, jakbyśmy poszukiwali na co dzień, jest przykład roweru. Wystawiamy sobie rower, ale bez podpórki, tylko zwyczajnie staramy się go ustawić w pozycji pionowej, to on się zawsze nam przewraca. Jak to jest możliwe, że rower się przewraca, skoro waży, nie wiem, 20 kg i w zasadzie nie ma powodu, dla którego by miał się przewrócić. Wystarczy odrobinę popchnąć go z jednej strony, on się zaczyna coraz bardziej szybko przewracać. Podobnym systemem, jak ten nasz przysłowiowy rower, czy przykładowy rower, jest klimat. Wystarczy go tylko delikatnie popchnąć w jednym kierunku i tym jest emisja gazów szklarniowych, żeby on się nam zaczął zmieniać. I to jak naukowcy mówią, że nie można przekroczyć 1,5 stopnia na Ziemi, to chodzi o to, żeby zatrzymać, to od, nie pozwolić odchylić się temu rowerowi od takiego, od takiej pozycji, w której on się nam zwyczajnie przewróci.
No i teraz słuchacze. Panie Andrzeju, dzień dobry i potem pan Tadeusz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, cześć. To jest za często dzwonię do was.
No, czekamy na ciekawe pytanie.
I mało tego, jestem zaniepokojony, że pan Rafał się nie odzywa.
No to jest ciekawe też właśnie.
No, ale do rzeczy. Powiem tak, że nie wiem, jak jest w Ziemi dokładnie, ale gdzieś około 4,5 chyba miliarda lat, nie? Mhm. No i w tym czasie, no już mówmy o tym okresie, kiedy już Ziemia była Ziemią, nie? Jakąś tam... No to te zmiany klimatów no, następowały raz po razie. No, na tych terenach, gdzie my mieszkamy, raz była zlodowa cenie, raz była kurcze pustynia.
No,
raz
wtedy nie było nas jeszcze, wie pan.
No nie było nas, no i nie mieliśmy na to wpływu, ale podejrzewam, że to tak po prostu jest w tym...
To pan profesor, mogę od razu się odniesie.
Dobrze, że pan o tym mówi, bo to jest taki ciekawy w sumie wykres, który pokazuje...
Mało tego, no ja według mojej obserwacji, a że już tam parę lat, to takie zimy, gdzie, no znaczy w naszych tutaj szerokościach geograficznych, czyli no powiedzmy między Poznaniem a Piłą, tak? No to gdzieś tak do połowy lat 70. no to były takie zimy, takie, no, że śniegu tam po kolana, jeszcze pamiętam sanki, narty i tak dalej. Potem to jakoś tak się dziwnie zdarzyło, że no ten śnieg, tego śniegu tutaj u nas zimą, to jak na lekarstwo. No tej zimy, jak napadało tam gdzieś jakieś 5 centymetrów, to wszystkie dzieciaki się cieszyły, że sanki i tak dalej. I tak dalej. Podejrzewam, że no jasne, że ta działalność no, człowieka ma jakiś na to wpływ, a na to się nakłada właśnie no, ten cały proces, że tak powiem, no nie wiem jak to nazwać, ale tych zmian klimatu niezależnych od nas, prawda?
Chciałby się coś takiego powiedzieć. Też bym chciał powiedzieć, że wszystko od nas nie zależy. No, niestety znaczy nie mogę tego panu potwierdzić, bo tak wspomniał pan o takim długim okresie rozważań na temat
4,5
klimatu.
Miliarda lat na Ziemi, no, a teraz...
4,5 miliarda, ale to bym powiedział gatunek człowieka jest pewnie od pół miliona lat, bo już powiedzmy, że nas ten okres interesuje. To ciekawe na przykład jest to, że przez ostatnie 800 tysięcy lat, mówimy o dwutlenku węgla, o tym, którym najczęściej mówimy jako o tym gazie szklaniowym, stężenie tego dwutlenku węgla przez 800 tysięcy lat poruszały się w zakresie między 200 a 300 jednostek. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj mamy 420 jednostek. Od 800 tysięcy lat na Ziemi, od 800 tysięcy lat nie było takiego stężenia dwutlenku węgla na Ziemi jak teraz. I ja bym się z panem zgodził, że to wszystko są takie, bym powiedział, naturalne zjawiska. Sęk w tym, że jak rozmawia się z naukowcami, którzy są miłośnikami naturalności klimatu, to żaden z nich nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak gwałtownie rośnie temperatura. Bo na dziś, gdyby rządziła tu natura, to temperatura nam powinna spadać jakieś 500 na powiedzmy 100 lat. A natomiast urosła, przepraszam, pozwoli pan, 500 spadek na 100 lat. A rośnie nam 1 stopień na 100 lat. Rośnie, nie maleje powoli, bo powinniśmy wchodzić w epokę lodowcową, a rośnie bardzo gwałtownie w górę. I oczywiście, gdy ktoś powie, że 100 lat to jest niewiele, to ja też zgodzę, pod warunkiem, że rozważamy życie ludzkie. Natomiast gdy się zastanowimy, patrząc z perspektywy geologii, w ciągu 100 lat wzrost temperatury o 1 stopień, to przepraszam za określenie, nie lubię takie, ale to jest totalna masakra, tak mówią młodzi ludzie. Totalna masakra.
No ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, że działalność...
2000 lat to jest 20 stopni, czyli gdybyśmy od Chrystusa liczyli, to mamy 20 stopni cieplej.
Ja sobie zdaję z tego sprawę, że działalność człowieka no, ma jakiś na to wpływ. No, oczywiście, no bo przecież ludzie musieli się czymś ogrzewać, więc spalali raz na początku tam drewno,
no
potem węgiel, potem
mało,
ale, i tak dalej. I to się później rozrosło, teraz te węglowodory i tak to wszystko idzie w atmosferę. Ja sobie zdaję sprawę, że jak papierosa zapalę na balkonie, to i tak ma to jakiś tam no, mikro wpływ na to, że kurczę, coś tam się dzieje, tak?
No, oddychamy, no, to ale... też, no, bo...
Tak,
tlenek węgla, no, z nas wychodzi.
Ale, no... ale trzeba powiedzieć, bo wspomina pan o tym, ale tak, my najczęściej wypieramy to, że wpływamy na atmosferę w ten sposób, że mówimy, że ona jest bardzo duża. Natomiast jak się pan rozejrzy wokół siebie, to wszystko, co wokół pana się znajduje, i to o duży zakład, bo nie mieszka pan zapewne w Białowieży, nie dzwoni pan z Białowieży,
nie,
wszystko
nie, nie.
zostało zmodyfikowane przez człowieka. Od gleby, przez lasy, wszystko zostało zmodyfikowane. Więc dlaczego nie włączyć do tego też atmosfery? Bo skoro zmieniamy glebę, zmieniamy wodę, zmieniamy lasy, to atmosfera niczym innym się od tego nie różni. Jesteśmy niezwykle inwazyjnym gatunkiem, który chce żyć według swoich zasad, ale też pamiętamy, że przyroda pod tym względem tak naprawdę jest pod silną presją, ale mówię przyroda, tylko pamiętajmy, że atmosfera też jest częścią tej przyrody, bez niej nie istnieje.
Przykro mi, ale przepraszam jeszcze, przykro mi, ale to się będzie tak działo, bo podejrzewam, że 90% ludzi na świecie nie będzie się przejmowało tym, co się będzie działo tam za 20
czyli
czy 50 lat, tylko ich interesuje, co będzie jutro, pojutrze i tak dalej, i tak dalej. Więc
odwołuje się pan do natury ludzkiej, ale też przypomnę, że gatunek, który reprezentujemy, się nazywa Homo sapiens, czyli człowiek rozumny, więc miejmy nadzieję, że rozumu nam starczy, żeby tych głupot nie robić.
Panie Andrzeju, tak, no i staram się, kurczę, no
zdrówka,
tak właśnie.
Zdrówka, palić to lepiej nie, bo wie pan, to nie chodzi o atmosferę, tylko raczej o pana płuca. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam,
pan Tadeusz,
bo
strasznie
dobrego,
długo pan Tadeusz czeka. Króciutko, panie Tadeuszu, prosimy.
Jak zwykle. Dzień dobry. Tak. Chciałem uspokoić pana Andrzeja. Pan Rafał dzwonił wczoraj do Jurka Piasnego, zadzwoni z życzeniami świątecznymi. Jest wspaniały. Na chodzie, cały zdrowy. Już mówię, człowiek to jest taka istota, że takie stworzenie, że musi przy wszystkim manipulować, wszędzie grzebać, wszędzie ten. Świadomie na świecie żyjemy bardzo krótko, że ta nasza Ziemia jest kulą, co tam się dzieje i tak dalej. A ewolucja trwa cały czas, bo Ziemia to jest żywy organizm i będzie trwała ewolucja, czy nam się to będzie podobało, czy nie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, tak jak tutaj pan Andrzej powiedział, nie przejmujemy się, co będzie jutro, co... No widzimy, co było wczoraj i co jest dzisiaj, jaka jest różnica. Ale to jest... Za krótko jesteśmy na Ziemi, żeby takie rzeczy gdzieś tam wychwycić, mieć wpływ na to, no pewnie bez naszej wiedzy, bez naszej ingerencji też by się działo i jest to nie do uniknięcia, nie wiadomo w jakim to kierunku idzie. Aczkolwiek myślę, że tutaj najlepszym przykładem są deweloperzy, którzy nie interesuje ich, co będzie trzeba coś wybudować wbrew naturze, wbrew przyrodzie. Interes.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. To tak pan wszedł na temat, który przy okazji też tu się pojawia. Ja się tylko to zastanawiam, czy Stevenson, kiedy te maszyny parowe tam 100 lat temu ponad wymyślał, to czy w ogóle ktoś wtedy myślał o tym, że to wpłynie na zmianę klimatu?
Nie, ale jak przestudujemy wypowiedzi, no tak, chociażby Stanisława Lema z lat 70., to on już wspomina pierwszy raz o tym, że dwutlenek węgla i zmiana klimatu to jest zagadnienie i wyzwanie dla przyszłości, więc... wizjonerzy w pewnym sensie gdzieś.
No tak, ale lata 70. to już ta świadomość była zdecydowanie większa. Tak?
To
już...
W zasadzie to był taki początek świadomości.
Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. Tutaj to, co pan przedtem mówił, to nasunęło mi się pytanie, które na pewno będzie świadczyć o mojej niewiedzy, ale mówił pan o tym, że tlenek węgla... czy dwutlenek węgla od właśnie 800 tysięcy lat?
Tak.
No właśnie, że o tyle tam to wszystko wzrosło. A proszę powiedzieć, na podstawie jakich badań to? Bo to
no 800 tysięcy lat temu czujników nie było.
A nie było, natomiast trzeba pamiętać, że zarówno na biegunie północnym, jak i południowym mamy do czynienia z opadami śniegu, które przykrywane są kolejnymi warstwami opadu śniegu i tak dalej się dzieje przez ostatnie setki tysięcy lat. I teraz po prostu zwyczajnie wystarczy wywiercić dziurkę w takiej wiecznej zmarzlinie i po prostu podzielić sobie ten odwiert na warstwy, wychwycić bąble powietrza, które tam zostały uwięzione i mamy odpowiedź na pytanie, jaki był skład atmosfery. I co ciekawe, to jest ciekawe, że zrobiono identyczne badania na biegunie północnym i południowym i one się po prostu pokrywają. Innymi słowy, to pobieranie próbek, takie powolne, można powiedzieć w cudzysłowie, w takich cyklach opadu śniegu, później lekkiego rozmarzania, znowu opadu śniegu, ona całkiem dobrze te próbki nam ta maszyna pobrała. W
cudzysłowie. Co najgorsze, to archiwum nam się topi teraz, bo
dokładnie.
No, tracimy
to. Podobnie z torfowiskami, jak na przykład odwadniamy torfowiska. Torfowiska bardzo podobnie działają, też warstwa po warstwie co roku nakładają kolejną porcję biomasy, a jak je osuszamy, to wierzchem zaczynają nam się pojawiać problemy, bo zwyczajnie znika nam, ta warstwa jest rozkładana. Torfowiska, piękny przykład takich, bym powiedział, ksiąg historii przyrody. W Polsce niektóre nawet sięgają wieku 11 tysięcy lat, bo pojawiły się zaraz po tym, jak się nam wycofał lodowiec i warto do nich zaglądać. Badacze torfowisk też dużo mogą powiedzieć na temat tego, co się działo na przykład w Polsce.
Pani Aniu, dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Wojtku. Jeszcze tylko chciałam, kiedyś była audycja pani Ilona Schweitzer prowadziła, był zaproszony pan profesor chyba z Akademii Rolniczej, nie pamiętam nazwiska oczywiście, ale taki starszy pan profesor. Panie Wojtku, bardzo proszę sobie odszukać tą audycję, jeżeli to będzie możliwe w archiwum ją przesłuchać.
O matko, to mi pan dało zadanie teraz. Dziękuję.
Może się uda. Pozdrawiam serdecznie.
Pan Paweł, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja początku nie słyszałem, dlatego bym uprzejmie prosił o informację, w jakiej dziedzinie pan profesor profesoruje?
To jest trudne pytanie w sumie.
Pracownia,
ale może
bioklimatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Dobrze, pracuję właśnie w pracowni bioklimatologii, natomiast tak naprawdę najbardziej, jeżeli miał się nazwać, to ja jestem mikrometeorologiem. I to generalnie dość taka dziwna nazwa, ale chodzi głównie o to, o interakcję między środowiskiem a atmosferą, patrząc z bardzo fizycznego punktu widzenia. Fizycznego.
Okej, okay, czyli rozumiem, że chemię fizyczną pan profesor ogarnia, prawda?
To
mocne pytanie.
On szykuje tutaj jakieś...
Nie podaje się, ale dobrze.
Artylerię,
bo ja dlaczego pytam? Tak, żeby sformułować pytanie wedle właściwości. Jest zasada rozpuszczalności gazów w cieczach, która mówi, rozpuszczalność gazów cieczy zależy wprost proporcjonalnie od prężności par tego gazu nad cieczą i odwrotnie proporcjonalnie do temperatury tej cieczy.
Tak jest.
Jak pan profesor sądzi, jaka jest proporcja między dwutlenkiem węgla zawartym w atmosferze ziemskiej, a dwutlenkiem węgla rozpuszczonym w oceanie światowym?
Mówi pan o ilości.
Będą
monstrualne ilości dwutlenku węgla w oceanie i niewielkie w atmosferze.
No właśnie, panie profesorze, czyli nie chodzi o ilości, chodzi o proporcje, czyli jest to kilka procent prawdopodobnie w atmosferze tego dwutlenku węgla, który się znajduje na kuli ziemskiej, i 99% rozpuszczonych.
Czyli więcej mamy w wodzie niż w powietrzu, mówiąc
inaczej.
Ale to
nie, panie redaktorze, nie więcej, tylko znacznie więcej.
Dobrze,
tak. Znacznie.
Proszę pozwolić mi kontynuować. I teraz tak, co bardziej wpływa na zwiększenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze? To, że oddychamy i nie wiem, puścimy bąka, za przeproszeniem, czy to, że w wyniku zwiększenia aktywności Słońca wzrośnie o 0, w wszystkich językach, 1 na 10 miejscu po przecinku, stopnia temperatura na kuli ziemskiej. I wtedy zaburza się równowaga ilości dwutlenku węgla rozpuszczonego w wodzie, a tego, który jest w atmosferze. W efekcie z oceanu światowego unosi się, wydziela się dwutlenek węgla do atmosfery. I żebyśmy ten cały dwutlenek węgla z atmosfery, który w tej chwili jest, połknęli, zjedli, związali chemicznie, niewiele to się zmieni, bo
Panie Pawle, reasumując, czyli to oceany, tak, są sprawcą tego,
bardziej niż my.
Ja myślę, że pan mówi o takiej teorii swego czasu reprezentowanej przez tutaj naszych naukowców, tu profesor Boryczko chociażby, który opisuje to mniej więcej tak. Ocean zrobił się cieplejszy, więc mniej w nim się mieści dwutlenku węgla, więc wyemitował ten dwutlenek węgla, dlatego on steruje klimatem. I to ma dla pana niestety taką przykrą wiadomość. Pod koniec lat 90., na początku lat 2000, zadano sobie takie proste pytanie, które dotyczy dwutlenku węgla, bo z jednej strony można sobie wyobrazić sytuację, w której ocean robi się cieplejszy i emituje więcej dwutlenku węgla, ale z drugiej strony, jeżeli rośnie stężenie dwutlenku węgla nad oceanem, to można sobie wyobrazić drugi proces, czyli wciskania się dwutlenku węgla w głąb wody. I odpowiedź była
w obserwacji. Panie profesorze, tam się nic nie wciska, tam się rozpuszcza.
Panie Pawle, znaczy, pozwoli dobrze, pan, niech jak bo najbardziej, pan profesor
znaczy,
teraz
używamy,
mówi.
Pozwoli pan, że teraz
nie
coś
nie jest
powiem.
Naukowa audycja.
I chciałbym, to oczywiście, dobra. W każdym razie teraz niech pan sobie wyobrazi, że odpowiedzią na to pytanie jest, ile jest więcej kwasu węglowego w wodzie. Bo im więcej dwutlenku węgla w wodzie, tym więcej kwasu węglowego w wodzie. Od 50 lat obserwujemy coraz większy spadek, czy coraz większą kwasowość oceanu ogólnego. To oznacza tyle, że dwutlenek węgla nam się wręcz odwrotnie nie ulatnia, a właśnie rozpuszcza w oceanie. I to oznacza tyle, że ocean jest pochłaniaczem. Jest pochłaniaczem i co ciekawe, nie za bardzo daje radę, a w perspektywie dawało będzie coraz mniej. I gdy mówimy o wzroście stężenia dwutlenku węgla, to ocean na dzisiaj pełni rolę pochłaniacza słabego, bo mniej więcej porównywalnego z roślinnością na lądach, a nie emitera. Z tym, że jak mówię, to była pewna taka replika związana z takimi prostymi rozważaniami fizycznymi. Naprawdę jest dużo takich obserwacji robionych w różnych miejscach z tym dokładnie pytaniem. Jeżeli by pan poszukiwał jeszcze dalej, to pan zauważy, że dwutlenek węgla, który dzisiaj unosi się w atmosferze, jest inny niż dawniej, dlatego że jest troszeczkę jego skład, ale już izotopowy, bo chemiczny jest wciąż ten sam, się bardzo zmienił pod wpływem tego, że to, co kopiemy w ziemi i spalamy, ma troszkę inny skład. Izotopowy. Obserwujemy to w atmosferze już od wielu lat. Innymi słowy, człowiek emituje, ocean i biosfera próbuje to pochłonąć, ale per saldo wychodzi coraz więcej w atmosferze.
Ja jeszcze tylko, jeśli można...
Panie Pawle, 30 sekund dla pana, bo już się zbliża 13.
Nawet mniej. Proszę sobie przypomnieć, jaki był efekt na temperaturę po podpaleniu złóż ropy naftowej podczas wojny w Kuwejcie i Iraku. Jeśli zapylimy atmosferę, zabrudzimy ją, to napromieniowanie słoneczne Ziemi będzie mniejsze. Czyli im bardziej dbamy o czystość powietrza, tym więcej promieniowania cieplnego dociera do powierzchni Ziemi i zwiększa temperaturę. No, panie redaktorze, to się nie ma
co śmiać. Zgoda,
panie Pawle, dobra, ale pan profesor, że
odpowiem,
mało czasu mamy.
Ale to proponuje pan zanieczyszczać atmosferę, to jest pułapka, bo w ten sposób będziemy musieli tym czymś oddychać i rozchorujemy się na płuca albo na jeszcze bardziej, na jeszcze gorsze choroby. Czysta atmosfera jest podstawą naszego funkcjonowania i emisji nie należy wykonywać. Nawiasem mówiąc, oddziaływanie na atmosferę, jeżeli chodzi o sadzę, bo o tym pan wspomniał, to trzeba by było powiedzieć coś takiego. Jest przede wszystkim bardzo krótkotrwałe. Żeby sadza działała bardzo mocno, to potrzebna jest, przepraszam za kontekst, ale bomba atomowa. Wtedy ona oddziałuje mniej więcej 8 lat. Gdy wybucha wulkan, oddziałuje 1,5 roku, ale już nie sadza, wylatująca tylko to, co z wulkanów wyleciało. Innymi słowy, nie zachęcam nikogo do zanieczyszczania powietrza tylko po to, żeby uzyskać efekt ochłodzenia atmosfery. Raczej należy zredukować to, co jest przyczyną ocieplenia atmosfery, bo dodam, że ten wyemitowany dzisiaj dwutlenek węgla, on jeszcze będzie zalegał następne 100 lat. I przy tych 8 latach zanieczyszczonego powietrza to jest bez znaczenia.
Jedno, proszę państwa, jest pewne, że ta ziemia, na której mieszkamy sobie i która jeszcze będzie przez te 5 miliardów, chyba tak mówią, odbóki słońce się nie wypali, nie wchłonie jej, to ona sobie poradzi. Chyba tutaj jeszcze nawet ta roślinność sobie poradzi. Tylko jest pytanie, czy człowiek przetrwa w tych warunkach, bo czy w temperaturze 50 stopni, nie wiem, czy takie temperatury będą możliwe za ileś tam 10 lat, jeżeli się trochę nie pozbieramy, no to będzie pozamiatane. Panie profesorze,
maksymalna temperatura teoretyczna na Ziemi to jest około 35 stopni. Także proszę, bądźmy...
Średnia.
Tak, maksymalna.
A jest 16 teraz.
A jest 16, no to... czyli jest jeszcze 21 no, stopni,
jeszcze,
z tym, że to
jeszcze
jest...
możemy smrodzić.
35 to jest koniec świata, od razu zaznaczam.
Profesor Bogdan Halinicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Wojciech Chmielewski, audycja w środku dnia. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Niesamowicie ciekawa dyskusja z państwem się dzisiaj wywiązała. I o to mi właśnie chodziło. Godzina 13, za chwilę wiadomości.